Parlamentka Ferrani jest bardzo lewicowy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ja mówię, że to jako, że no, no, to jest jedna, no, było ładnie, teraz nie za nami, to nie. I to tak. Ale mówię z tego, że tak, to jest, że za nami, to, a nie z nic nie.
A ja się boję, że to nie zadziała, więc będzie jeszcze chwila zajęcia, żeby... No, trzeba troszkę matematyki umieć. Nie da się bez matematyki tego zrozumieć w pełni. Chociaż jeśli ktoś jakieś takie podstawowe pojęcia matematyczne zna, to powinien.
Znaczy rozumieć. Podstawowe na jakim poziomie, nie wiem, trzeci rok studiów, pierwszy rok studiów?
Podstawowe, to znaczy zna liczby zespolone, wie co to są współrzędne wektora, rozumie, że obrót czy zmiana wektora może być opisywana za pomocą macierzy.
No to już nie myślę, bo ja jestem z pierwszego roku w ogóle i tak mnie zainteresował temat, znaczy jako taki, że...
Rozumiem. No zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw sam, jak to wypadnie. I jak studenci odbiorą to, co będę mówił. Ale nie mogę z góry powiedzieć, czy to będzie jasne dla wszystkich. Niewątpliwie jest to dyskusja zagadnienia prawdy z punktu, czy znajomości prawdy z punktu widzenia fizyki, a nie samej filozofii, czy innych nauk. Więc będzie zawierała elementy No zobaczymy. Ja się staram. Będę się starał. Jak najprościej mówić. Ale nie umiem panu powiedzieć, w jakim stopniu to, co ja mówię, da się przetłumaczyć na język, którym pan opowie.
Przepraszam. Czy to widać dobrze? To czarne to pismo? Słucham? Może to... Zajmuje się stroną. To co, czy wam mówić o tym? Ja miałem trzy pomysły, czy wy sami, czy jak oni przyjdą dopiero?
Można nam powiedzieć. To,
te trzy pomysły są takie, żeby założyć stat for you na stronie.
Ta nowa strona to też zrobił gotowe.
Aha, bo wtedy na przykład byłoby widać, czy skoczyła liczba logowań po umieszczeniu forum do wyrażania opinii o wykładowcach. Na przykład mogło być tak, słabo, a potem pojawiły się opinie o zajęciach i nagle ludzie zaczynają używać. I jak nie ma takiego licznika, to nie widać takich efektów. A wszyscy, którzy zarabiają na internecie, śledzą takie rzeczy i wiedzą, co chwyta, a co nie, co jest potrzebne ludziom, a co nie. Druga taka rzecz, która mnie uderzyła, jak patrzyłem na stronę, to to, że opinie o wykładowcach są tak po prostu napisane. Każdy mówi, a ja myślę, że on ma długie uszy, a ja myślę, że ma krótkie, a mi się podobają, a mi się nie podobają.
Nie chodzi o to space, a to space to nie my.
No ja wszedłem na stronę SKFIS i tam poszedłem do jakiejś linki czy coś tam i tam były opinie o wykładowcach.
Ale my z nimi nie mamy nic wspólnego.
To jest pierwsza strona. No,
na stronie SKFIS są linki do opinii o wykładowcach.
Tak.
To nie jest coś naszego.
No to ja byłem przekonany, że to jest wasz produkt.
Pośrednio w jakimś sensie członka koła,
ale nie koła studentów wydziału, tak, ani nasz. Znaczy Piotrek to założył.
Bardzo mało.
Mnie to uderzyło i chciałem powiedzieć, że to nie wygląda dobrze, bo to są jakieś takie rozchlapane opinie, nie wiadomo kto mówi, ani nie wiadomo na jakiej podstawie. O każdym, każdy może powiedzieć, że mnie się nie podoba, bo on jest za małego wzrostu, prawda?
No działa to jak, tak jak w zasadzie idea Big Space, że każdy pisze, co mu się podoba.
Tak, ale nie
każdy wie, że pisze, co mu się podoba.
No tak, i nie wiadomo, jak ważyć to słowo.
No każdy waży tak, jak mu się, tak jak uważa.
No tak, a gdyby było napisane, jestem studentem trzeciego roku, chodziłem na wszystkie wykłady, czy coś takiego, gdyby była jeszcze, na jakiej podstawie człowiek sądzi? Był na jednym wykładzie, spał i napisał opinię. Można by z definicji podawać, którego roku jest studentem, bo pierwszego roku student wypowiada się na temat wykładu na czwartym roku, to jest co innego niż odwrotnie i tak dalej.
Tylko, że na tego typu scenie, co tam jest, nie da się tego wpływać.
No rozumiem. Może to jest nieadekwatna uwaga, no bo to nie jest wasza strona, ale to wtedy niech to będzie bardzo wyraźnie zaznaczone, że to nie wy jesteście producentami czy propagatorami akurat tego rozwiązania.
Gdybyśmy tam byli, to by to było nasze logo, ale naszego loga tam nie ma.
wszystko jedno, jak to jest naprawdę zrobione. Klient taki jak ja, który nic nie wie, wchodzi na stronę, klika i myśli, że to wasze.
Albo że wy coś z tym macie wspólnego.
Ogłoszenia. Pamiętam, że ja nie wiedziałem, gdzie mam przyjść na ten wykład. Klikam, jest godzina, jest dzień, ale gdzie nie wiadomo. Całe szczęście, że ja wiem, że to może chodzić o Chorą 69 i tą salę. A gdybym był z Pragi, to miałbym całą Warszawę do dyspozycji. Znaczy, zakładałbym, że to Warszawa. Więc, chodzi mi o regułę, że nie można podawać informacji o zajęciach bez tego typu szczegółu.
Ale inna sprawa, że to jest
osobiste. No tak, no ja rozumiem. No, w zasadzie można by nie ogłaszać. Co wyczerpuje moje uwagi teraz? To działa na szczęście. Leszku, a te slajdy z tego obozu to będą się znalazły w nas, czy nie?
Powinny się pojawić, już wysyłam je na Tomaszowi.
A, kiedyś może się pojawić.
No, powinny być jutro.
Wy macie jeszcze jakieś, ktoś tam robił jakieś zdjęcia ekstra, żeby zrobić wybór takich ładnych, które chcecie? No, wy chyba wiecie.
No, ja zrobiłem parę zdjęć, ale one nie są ładne. Aha.
Dobrze.
To pan mówił zdjęcia, tak?
Co?
Pan mówił zdjęcia z
obozu. Tak.
No to
Asymptotycznie zbliżanie się do pracy.
Dziękuję bardzo.
Prosiłabym o pozostanie po wykładzie jakieś 15 minut, bo chcielibyśmy omówić sprawę konferencji i innych wyjazdów.
Miło mi panią poznać. Ja mam, przepraszam, przez pierwszą minutę uwagę merytoryczną. Nie merytoryczną, tylko organizacyjną właśnie. Mianowicie, będąc na konferencji, spotkałem doktoranta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który miał koszulkę z krótkim rękawem i na niej miał wielkie litery NKF, które mnie się kojarzy z Nauczycielskim Kolegium Fizyki, ale miał malutkimi literkami dopisane Naukowe Koło Fizyki. To był student z koła podobnego do waszego. Ja rozumiem, że niektórzy z was o nim wiedzą. Ja z nim rozmawiałem i dowiedziałem się, że oni prowadzą dosyć intensywną działalność naukową jako koło i mają stronę internetową i na tej stronie jest mnóstwo informacji na temat działalności ich koła. I jak zapytałem go, czy studenci z tego koła, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mogą być zainteresowani współpracą ze studentami z koła Uniwersytetu Warszawskiego, to odezwały się w nim głosy za i przeciw. Za, bo to bardzo interesujące, przeciw, bo od bardzo dawna Warszawa i Kraków konkurują o prymat w Polsce. Wobec tego omawialiśmy to dłuższy czas i wyszło z tego, że jeżeli studenci sami nawiążą kontakty, to może fajnie byłoby zorganizować coś wspólnie. I pierwsza rzecz, którą ten chłopak sugerował, to było, żeby jakaś grupa przewodnia się spotkała w Warszawie czy w Krakowie, żebyście pogadali o jakimś wspólnym wyjeździe, żeby się poznać, zrozumieć, czym kto się zajmuje itp. itd. To jest ten adres, a ich organizacja nazywa się Naukowe Koło Fizyki, ale ja nie wiem, czy to jest dobre zakończenie tego słowa, może fizyków albo coś takiego. I jak się w Google wpisze tak, coś w rodzaju Google i się wpisze na przykład NKFUJ, to ta strona się pokazuje jako pierwsza. Gdybyście napotykali jakieś problemy w tej sprawie albo chcieli się skontaktować z kimś z UJ-u, jakbyście potrzebowali jakiejś pomocy w kontaktach z profesorami, to proszę do mnie zwrócić, ja chętnie w tym pomogę. Przechodząc do rzeczy, to co ja będę dzisiaj mówił, czy o czym będę mówił, opiera się na artykule, który można znaleźć w Physical Review D, numer 74. Strony są tam numerowane trochę inaczej niż w książkach. To jest numer strony z 2007 roku. To jest nazwa czasopisma. To jest tom. To jest strona. To jest rok. A to jest nazwisko autora. Tę samą pracę można znaleźć w internecie. Mówię o tym dlatego, że na to, żeby czytać Physical Review, trzeba mieć pieniądze. Więc nie można tego, tak?
Każdy z studentów, który ma kartę biblioteczną, może przez stronę biblioteki ma dostęp do całego Physical Review.
Super, no to wy jesteście uprzywilejowana grupa. Ci, którzy nie mają dostępu do tej literatury, mogą skorzystać z dostępu za darmo, który jest pod adresem http://arxiv.org. To jest taka printiarnia, która wyrosła z Los Alamos. I tam numer tej pracy jest 06110015. To się czyta tak. To jest numer roku, to jest numer miesiąca, a to jest numer bieżący. To znaczy, ta praca została zgłoszona do tego archiwum jako 15 w listopadzie 2006. Mam jeszcze jedną sprawę, zanim zacznę mówić, mianowicie ja oprócz tego, że chcę wam coś powiedzieć, chcę wam dostarczyć następujących elementów. Po pierwsze, przygotowałem plan tego mojego wykładu, który mieści się na dwóch kartkach. Mi się wydaje, że ten plan nie jest taki zły, więc ja go dam wam w postaci pliku PDF, żeby został umieszczony na stronie i każdy z was będzie mógł zobaczyć, jak ja to ułożyłem i potem, jak będzie chciał skorzystać z takiego bryku, jak się układa wypowiedź, to będzie mógł sobie porównać i zrobić lepiej, jak potrafi, albo skorzystać z tego, co jest i próbować to naśladować. Oprócz tego, mając taki plan, ja będę prowadził wykład, pisząc go na ekranie. I tablica nie będzie czarna, nie będę po niej pisał kredą, tylko będę pisał na komputerze. I te wszystkie pliki ze wszystkimi obrazami z tablic zostaną zapamiętane, ja wam też dam. Więc będziecie mieli kopię tego planu i będziecie mieli wszystkie transparencje. Ale jest pewien problem z tym. Mianowicie, ja nie mam wprawy w obsłudze tego urządzenia, więc ja będę się trochę gubił. Poza tym, ja nie znam dokładnie programu, którego używam. Wy możecie go znać lepiej niż ja. Jak się będę gubił, to po prostu powiedzcie mi, gdzie mam kliknąć, czy coś takiego, żebym się nie zapętlił. Ja jestem trochę zdenerwowany z tego powodu, bo boję się, że narozrabiam. Czy to dobrze widać? Rozumiem, że ci z was, którzy mają dobre okulary, widzą. Ja będę się starał używać bardzo prostych sformułowań, używać tylko elementarnej matematyki, ale chcę was ostrzec, że będę mówił o bardzo trudnych sprawach. Więc jeżeli mi się uda wyjaśnić, o czym mówię, w tak prosty sposób, to odniosę ogromny sukces, więc ja z góry obawiam się, że go nie odniosę. Jeżeli jest coś niejasnego, proszę mi pomóc. Może razem wybrniemy z jakiegoś złego miejsca. Poza tym jest jeszcze jeden problem. Otóż ja napisałem sobie ten plan również po to, żeby lepiej móc to wyłożyć, co chcę powiedzieć. To jest skomplikowane, więc muszę bardzo precyzyjnie ułożyć kolejność. Ale niestety nie dało się tego wydrukować, dlatego że drukarka instytutowa nie działa. Więc ja ledwie jestem w stanie odczytać, co tu napisałem. Pierwsza rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to jest określić przedmiot tego wykładu. Jest pewien trik do wykonania. Mózg ludzki nie jest w stanie robić tego, co ja robię. Normalnie jak piszemy, to patrzymy na to, na co piszemy. Ja muszę patrzeć na ekran, a pisać obok. Spróbujcie, jak to się robi. Więc mi te kulfony czasami wychodzą straszne, ale w miarę upływu czasu ja się rozkręcam i może to
wtedy wyglądać lepiej.
Więc pojęcie prawdy w fizyce nie musi być bardzo niejasne i na użytek tego wykładu ja pozwolę sobie zdefiniować je w następujący sposób. Po pierwsze, przewidujemy przebieg wydarzeń. Ja tu nie mówię o przewidywaniu wyników wyborów czy coś takiego. Przewidujemy wynik wydarzeń w precyzyjny sposób. I mówimy, że tym lepiej znamy prawdę.
To dobrze widać.
Tym lepiej znamy prawdę, im lepiej. Tutaj jest mnóstwo słów, których sensu nie da się specjalnie szybko ustalić. Zmierzony przebieg wydarzeń zgadza się z naszymi przewidywaniami. To jest definicja pojęcia prawdy, o którym będę mówił. Będę chciał wyjaśnić, co to znaczy, że my asymptotycznie zbiegamy do prawdy i kiedy taka asymptotyczna droga poznawania prawdy jest możliwa, a kiedy nie jest możliwa i czy jest, i czy należy się spodziewać, że taka droga jest nam dostępna, czy raczej należy w to wątpić. Chciałbym wam podać przykład dążenia do prawdy, który zilustruje, z czym mamy do czynienia w praktyce. Ten przykład to jest słynny przykład. On pokazuje, w jakim sensie przewidywanie przebiegu zdarzeń sprowadza się do przewidywania liczb. Znaczy nie przewidujemy bliżej nieokreślonych rzeczy, tylko przewidujemy liczby. Mówimy, coś będzie 5, albo 5 1/3, albo mniej więcej 5, albo 5 i podajemy jeszcze 15 cyfr po przecinku. Zawsze są przewidywania liczb. Przewidujemy, że coś jest rzędu jedynki, albo rzędu tysiąca. Nie mówimy dokładnie, ale jak coś chcemy przewidzieć, to nie możemy powiedzieć, że to jest od zera do nieskończoności, bo to nie jest przewidywanie. To jest tylko stwierdzenie istnienia czegoś. Można przewidywania redukować do istnienia lub nieistnienia czegoś, ale wtedy jest pytanie, na jakiej podstawie człowiek chce rozstrzygać, i wtedy się okazuje, że jakaś tam liczba może być oczekiwana. Przewidywanie liczb i precyzja jako kryterium. Znaczy, im ktoś z większą precyzją potrafi przewidzieć jakiś wynik pomiaru, z tym większym przekonaniem mówimy, że on zna prawdę. Jak ktoś nie bardzo wie, no to mówimy, on nie wie, on nie zna prawdy. A jeżeli ktoś potrafi bardzo precyzyjnie określić wynik, to znaczy, że on rozumie, co się dzieje, że coś wie na ten temat. I ten przykład, o którym chcę powiedzieć, to jest przewidywanie pozycji piał niebieskich na niebie. Historia tych przewidywań ma rzędu 2000 lat. Jak Kopernik badał położenie ciał niebieskich na niebie, to korzystał z danych sprzed ponad 1500 lat. W tablicach astronomowie w wyniku pomiarów zbierali informacje o tym, gdzie ciała niebieskie się kiedy znajdowały. I na podstawie tych informacji można było prześledzić ruch ciał niebieskich na przestrzeni bardzo długiego okresu i na tej podstawie budować sobie wyobrażenie, co też się dzieje. Jak wiecie, kiedyś wyobrażano sobie, że planety i gwiazdy znajdują się na sferach niebieskich i poruszają się po tych sferach. Najpierw była jedna sfera, wszystkie ciała niebieskie poruszały się po tej jednej i opisywano ich ruch za pomocą epicykli. Za pomocą tych epicykli można było ruch na przykład planet opisać z dużą precyzją. Można to zrozumieć w ten sposób, że jeżeli w środku Układu Słonecznego jest Słońce i dookoła porusza się Ziemia, a dookoła Słońca porusza się powiedzmy Wenus, przez W się pisze Wenus, Słucham? Okej. Okay. To ruch Wenus z punktu widzenia obserwatora na Ziemi będzie wyglądał tak, że z powodu obrotu Ziemi wokół swojej osi Słońce wschodzi i zachodzi i Wenus jest w różnych odległościach od Słońca. Z upływem czasu ta odległość między Słońcem i Ziemią się zmienia. I można sobie wyobrażać, że ta Wenus rusza się jakby tam i z powrotem w ruchu po kole. A ruch po kole, jakby z Ziemi patrzeć na Wenus, no to można by powiedzieć, że Wenus krąży po niebie. No i raz jest tutaj o danej godzinie, a raz jest tutaj o danej godzinie, a raz jest tutaj. Każdego dnia, każdego roku się tam ogląda Wenus. No i ruch można złożyć z ruchu, który polega na ruchu po całym okręgu i ruchu tam i sam na okręgu. I ten ruch tam i sam na okręgu można opisać jako ruch na następnym kółku, mniejszym niż to, po którym porusza się Słońce. No i z takich kółek można złożyć ruch, który bardzo precyzyjnie będzie opisywał położenie Wenus na przestrzeni bardzo wielu lat. Więc epicykle dają precyzję. I można wierzyć, że jak się przewidzi ruch planet z dużą precyzją, to znaczy, że zna się prawdę o tym, co się dzieje. Ktoś mówi takiemu astronomowi, dzisiaj Wenus o tej godzinie była pod takim i takim kątem widoczna, jak będzie widoczna za miesiąc. Ten astronom idzie do swoich tablic, zagląda, jak tam te kółka mu się przekręcą i mówi, tu będzie. I potem idziemy, sprawdzamy, patrzymy, jest. Wobec tego konkluzja narzucałaby się taka, ten astronom wie, jaka jest prawda. Ale z drugiej strony kryterium precyzji przewidywania tych liczb nie jest wystarczające, bo my wiemy, że nastąpiła rewolucja kopernikańska i ten obraz wynikł z tej rewolucji. Ten, w którym Ziemia, Słońce jest w środku i zamiana roli Słońca i Ziemi okazała się niezwykle dużą zmianą. Nasze poglądy na pochodzenie świata musiały się zmienić, bo wiara biblijna mówiła, że Pan Bóg najpierw stworzył Ziemię w centrum wszystkiego. Powiedzenie, że najpierw istniała Ziemia i wszystko inne na tej Ziemi powstało później, ustawiało Ziemię w centrum wszechświata. Powiedzenie, że Ziemia krąży wokół Słońca, to jest zaprzeczenie wiary. Wobec tego poglądy Kopernika nie mogły być przyjęte. One oznaczały zburzenie porządku w głowach milionów ludzi, porządku, na którym opierała się cała struktura społeczna. Więc zmiana interpretacji tych samych liczb wcale nie jest prostym krokiem do wykonania. Umysły ludzkie nie wykonują takich kroków łatwo. I oprócz precyzji pomiaru, oprócz precyzji przewidywań liczb, mamy jeszcze istotny element w poznawaniu prawdy, mianowicie jak my te liczby interpretujemy. Często się zdarza, że dostajecie zadanie do rozwiązania. Są dane, albo postawiony jest problem i macie dostać wynik. Rozwiązujecie ten wynik, wypisujecie wzór i na tym koniec. Nawet podstawiacie dane i czy wychodzi dobrze, czy źle, już was specjalnie nie obchodzi. Ale wyniki można interpretować. I niektóre wyniki mają ogromne znaczenie dla nas. Determinują nasze poglądy na to, kto ma rację, a kto się myli. Kto wie, co się dzieje, a kto nie wie. I obraz, w którym Słońce jest w środku i Ziemia dookoła niego krąży, jest zupełnie inny niż Ziemia w środku ze Słońcem, które krąży dookoła Ziemi. To są zupełnie różne obrazy świata. Więc oprócz precyzji przewidywań liczy się jeszcze interpretacja wyniku. Oczywiście, że można patrzeć na ten rysunek z punktu widzenia obserwatora, który widzi cały Układ Słoneczny i on widzi, jak Ziemia krąży dookoła Słońca, a można patrzeć na ten układ z punktu widzenia Ziemianina, który zawsze widzi, że Słońce krąży dookoła Ziemi i nie ma żadnych wątpliwości. Niemniej jeden z tych obrazów, w których wyobrażamy sobie, że Ziemia jest w środku i Słońce krąży dookoła niej, jest fałszywy, a ten drugi, w którym Słońce jest centrum Układu Słonecznego, jest poprawny. Jeden obraz jest prawdziwy, drugi jest poprawny. W obu tych wersjach można precyzyjnie przewidywać położenie ciał niebieskich na Ziemi. Ale widocznych z Ziemi. Ale jest jedna ciekawa rzecz, mianowicie ten obraz, w którym Ziemia jest w centrum, a Słońce krąży dookoła, nie daje człowiekowi możliwości poprawienia precyzji opisu ruchu ciał niebieskich poza dobieranie tych epicykli. Natomiast obraz, w którym w środku jest Słońce i Ziemia krąży, stał się napędem do dalszych badań, pozwolił Keplerowi mierzyć ruchy planet ze znaczną precyzją, pozwolił Newtonowi zaproponować nowe prawa. W wyniku kilkudziesięciu lat obliczeń ludzie wreszcie zrozumieli, że prawo Newtona stosuje się do ruchu Księżyca wokół Ziemi. Tam były duże kłopoty i przez prawie pół wieku tylko 5 osób wierzyło w prawa Newtona. A reszta uważała, że to jest niedobrze, bo się nie zgadza. Były błędy w rachunkach, rachunki były bardzo trudne. Dla osób, które nie umiały rozwiązywać czego? Równojarzyczkowych za pomocą komputera. No i dzisiaj ktoś, kto chciałby postrzegać wszechświat tylko jako Układ Słoneczny, Słońce w środku wszechświata i reszta się rusza wokół Słońca, oczywiście napotkałby też gigantyczne kłopoty. Trzeba zrozumieć, że Słońce wcale nie jest w centrum wszechświata, że obserwowane przez nas ciała niebieskie wcale nie krążą ani wokół Słońca, ani wokół Ziemi, tylko mają swoje prawa ruchu. A jakie? Ano im więcej wiemy, tym więcej odkrywamy tajemnic na ten temat. I jaka jest prawda? Ciągle jest nieznana. Ale chciałbym Wam zwrócić uwagę, że z tych dwóch pierwszych punktów wynika, że sprawa jest subtelna. To znaczy, to nie jest sprawa oczywista. Bo z jednej strony mamy wielkie teorie, które przewidują coś bardzo precyzyjnie, a z drugiej strony nawet jak bardzo coś precyzyjnie przewidują, możemy się kompletnie mylić. W tym sensie, że potrafimy przewidywać liczby, a nie mamy pojęcia, o czym mówimy. A chciałbym więc trochę uściślić temat za pomocą matematyki. Otóż rozważmy problem przewidywania położenia jakiegoś układu, zmian układu w czasie na przykładzie oscylatora. No, wiecie, jak się rusza oscylator. X od zera razy cosinus omega t plus v od zera razy sinus omega t. Jeśli znacie tą częstość, ktoś Wam da położenie fili zerowej i prędkość fili zerowej, to tutaj trzeba by podzielić przez omega, tak? To w tych moich notatkach jest błąd, nie podzielę przez omega. To potraficie przewidzieć położenie t x od t dla dowolnego t. Można używać liczb zespolonych. Czy coś jest niejasne w tym, co powiedziałem? I wtedy można napisać zespoloną wielkość x od t w postaci e do minus i omega t x od zera, traktować to x jako zespolone, mnożyć przez zespoloną liczbę. Rozumiem, myślałem, że pan wychodzi i trochę mnie to zdeprymowało. Bo ja się właśnie rozpędzam. I przez mnożenie x przez e do i omega t, część rzeczywistą pomnożymy przez odpowiedni cosinus, część urojoną przez odpowiedni sinus, one się jakoś zmienią i odczytując część rzeczywistą i urojoną tego wyniku, możemy zapisać to samo rozwiązanie za pomocą takiej zespolonej liczby e do minus i omega t. No, pamiętacie coś takiego? Omega to jest częstość. Takie oznaczenie stosuje się na częstość w szkole. Częstość kołowa. Jak t zmienia się o okres, to faza takiego ruchu zmienia się o 2π. Można napisać zamiast e do minus i omega t coś w rodzaju e do minus i h kreślone omega razy t i podzielić przez h kreślone. Zresztą ja tak piszę. Bo wtedy tutaj pojawia się znany wam, przynajmniej graficznie albo audiowizualnie, symbol h kreślone omega, który kojarzy się z energią. Energia jest kwantowana. I dla dowolnego układu energia przyjmuje wielokrotność h kreślone omega, gdzie omega charakteryzuje dany układ. Ja muszę mówić o teorii kwantowej, bo chcę mówić o prawdzie, a świat niestety jest kwantowy. Wobec tego nie obejdzie się to moje matematyczne definiowanie tematu bez wprowadzenia pojęcia teorii kwantów. Ale na szczęście nie będę musiał wykraczać poza stwierdzenie, że ewolucja w czasie da się zapisać w taki sposób. Prawda? Mamy jakiś stan tego oscylatora w chwili zerowej i mnożymy go przez taką liczbę. I z tego odczytujemy, co będzie dalej. Nasze przewidywania oparte na znajomości x od t świadczą o tym, jak dobrze wiemy, ile wynosi ta energia e. Jak dobrze rozumiemy, co się dzieje, czy ten nasz wzór jest poprawny, czy nie, dyktuje wynik. Czy ten wynik jest poprawny, czy nie, w sensie porównania z pomiarem, z wynikiem pomiaru. To jest przypadek jednowymiarowy. Rzeczywiste układy fizyczne są znacznie bardziej skomplikowane. One nie są jednowymiarowe. Ale bardzo ogólna zasada konstrukcji teorii kwantowych mówi, że stany układu daje się zapisywać w postaci superpozycji, to znaczy podobnie do wektorów. Wektor może zależeć od czasu w tym sensie, że jego współrzędne w jakiejś ustalonej bazie zależą od czasu. Jesteście przyzwyczajeni do używania bazy w przestrzeni, która nas otacza. Mówimy o trzech współrzędnych wektorów, używając trzech wektorów bazy. Tyle do przodu, tyle do góry, tyle w prawo i to mówi, o jakim wektorze położenia myślimy. I w czasie ruchu ciała ten wektor się zmienia. Jeżeli znamy równania ruchu, to z warunków początkowych możemy określić, co się stanie później. Jeżeli te równania opisują rzeczywistość, znamy warunki początkowe bardzo dobrze i nie napotykamy w tych naszych równaniach jakichś skomplikowanych problemów matematycznych, potrafimy je rozwiązać precyzyjnie, to potrafimy odpowiedzieć na pytanie, co będzie określoną ilość czasu później i weryfikujemy naszą znajomość prawdy. Na podstawie precyzji i interpretacji tego, co robimy. W mechanice kwantowej posługujemy się analogicznym opisem, tylko zamiast mówić o wektorze położenia, mówimy o wektorze stanu. Każdy stan układu składa się z superpozycji stanów bazowych. Jeżeli układ może występować w jakimś stanie A, i w ortogonalnym stanie B, i w ortogonalnym stanie C, tak jak tutaj po kolei budowaliśmy wektory z ortogonalnych wektorów, to może również występować w stanie, który jest superpozycją tych trzech stanów A, B i C. I w ogólności możemy mieć jakieś współczynniki w takiej superpozycji, tylko dla realnych układów fizycznych liczba stanów bazowych, w których one mogą się znajdować, jest nieporównywalnie większa niż 3. To ja pozwolę sobie tutaj zapisać za pomocą trzech kropeczek. W tych trzech kropeczkach tkwi gigantyczna liczba możliwości. No i teraz jest pytanie... Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Niestety, nikt nie zna odpowiedzi. No i teraz zamiast mówić o ewolucji wektora położenia, my mówimy o ewolucji stanu w czasie. Wszystkie znane nam zjawiska opisywane są we współczesnych teoriach fizycznych za pomocą takiego schematu. Ten schemat mówi, że w jakiejś bazie mamy zestaw współczynników, które zmieniają się w czasie i, że tak powiem, znajomość prawdy polega na tym, jak dobrze ktoś potrafi opisać zmiany tych współczynników w czasie. Interpretacja fizyczna tych współczynników jest mniej więcej taka, że psi i do kwadratu to jest równe prawdopodobieństwo, że ten układ psi od, że ten układ w chwili T jest w stanie mierzonym przez detektor. Stan wykrywany przez detektor. To, co jest istotne, to to, że to psi od T na zasadzie analogii z tym wzorem będzie się zapisywało w postaci jakiegoś obiektu, który zmieni to psi z wyjściowego psi na właściwe w chwili T zgodnie z naszą teorią. Że to będzie taka operacja liniowa jak mnożenie przez liczby wynika z warunku, że zasada superpozycji musi być zawsze spełniona. To jest fundamentalna zasada współczesnej teorii. To znaczy, że w każdej chwili każdy układ jest w stanie, który jest superpozycją jego wszystkich możliwych stanów bazowych. Teraz, gdyby to były liczby, no to mielibyśmy do czynienia z takim jednym czynnikiem. A teraz wtedy, kiedy mamy ewolucję wektora, to jego różne współrzędne mogą się zmieniać różnie. No i najogólniejsza postać liniowej transformacji współrzędnych będzie mniej więcej wyglądała tak. Ja to od razu napiszę na przykładzie problemu, z którym mamy teraz do czynienia, jako przykładu matematycznego opisu teorii, o których prawdziwości będziemy jakoś starali się rozstrzygać i będziemy się starali zrozumieć, czy one zbliżają się asymptotycznie do prawdy, czy nie. Czy mogą się zbliżać asymptotycznie do prawdy, czy nie. Na dole napiszę tutaj pierwszą składową, nad nią drugą, nad nią trzecią i ponieważ jest ich bardzo dużo do nieskończoności, to ja więcej już ich opisywać nie będę. Te składowe będą wynikiem działania jakiejś ogólnej operacji liniowej, która wymiesza ze sobą wszystkie składowe, które były w chwili zero. No i tutaj będą jakieś liczby. Te liczby mnożone tutaj wiersz razy kolumna produkują pierwszą składową na podstawie znajomości wszystkich początkowych i wartości czasu T.
Następna kolumna, następny wiersz będzie nam mówił, ile wynoszą współczynniki w wyniku w chwili T w funkcji tych wszystkich składowych. I tak dalej. W ten sposób mnożenie macierz razy wektor produkuje wynik w układach, w teoriach, w których zasada superpozycji musi być spełniona. To znaczy, jeśli weźmiemy sumę warunków początkowych, to dostaniemy sumę odpowiednich stanów końcowych. Każdy z nich ewoluuje za pomocą tej samej zasady. No i tutaj jest nieskończenie wiele elementów macierzowych takiego tworu U od T. I ta macierz U od T ewoluuje stan. No i teraz to jest stan początkowy, to jest stan chwili T, to są jego współrzędne de facto i to też są jego współrzędne w bazie. I tutaj możemy zacząć z dowolnego stanu i za pomocą tego operatora, czy tej macierzy, która transformuje stany wyjściowe do stanu w chwili T, otrzymać postać stanu w chwili T. No i tu jest pies pogrzebany. Czy wiemy, co wstawić tutaj? Jeżeli znamy prawdę, to byśmy powiedzieli, znamy zarówno te składowe, jak i tą macierz i potrafimy przewidzieć te liczby, które dają nam prawdopodobieństwo tego, co zarejestrują detektory. Jeżeli tej wielkości nie znamy, to znaczy, że nasza znajomość prawdy jest słaba. No i teraz pamiętacie, że w grę wchodził taki czynnik e do minus e t podzielone przez h kreślone. Kiedy to jest wielka macierz, to u od t zapisuje się w postaci e do minus e i tu jest macierz. A żeby obliczyć eksponent z macierzy, trzeba po prostu obliczyć szereg. To znaczy podnieść tą macierz do wszystkich możliwych potęg ze współczynnikami tego typu. No bo wzór e do x jest w postaci 1 plus x przez 1 silnia plus x kwadrat przez 2 silnia plus i tak dalej. Ten wzór z liczbą e zamienia się w taki wzór z macierzą h i daje ewolucję wszystkich stanów. No i teraz nasza znajomość rzeczywistości to jest znajomość tej macierzy h. Te stany mogą być dowolne, różne. Każdy może wyspecyfikować jakoś warunki początkowe inaczej. Ale żeby przewidywać, co się stanie w każdej sytuacji, to znaczy znać prawdę w sposób najpełniejszy, trzeba znać postać tej macierzy H. No i teraz możemy określić, co to znaczy zbliżanie się do prawdy. No, proszę.
A skąd teraz przekonani zeminęliśmy się z prawdą w pierwszej połowie tego
slajdu? To znaczy zakładając taką strukturę? To, o czym ja mówię, to jest model matematyczny tego, co rozumiemy przez zbliżanie się do prawdy. Ten model może być fałszywy. Ja mówię o tym, co to znaczy zbliżanie się do prawdy w fizyce. W fizyce obowiązuje ta zasada. Jak odrzucimy współcześnie znane prawa fizyki, to możemy powiedzieć, że to też jest fałsz w ogólności i taki model zbliżania się do prawdy nie znajduje zastosowania. Ja tego nie mogę powiedzieć. Ja wierzę, że ten model jest dobry i on przybliża rzeczywistość. Ja chcę wyjaśnić, na czym nasze zdążenie do prawdy w fizyce polega. Czy to wystarczy?
Mi tak, a co?
Proponuję, żebyśmy podyskutowali na ten temat, jak ja dam radę uporać się z tym, o czym mówię, chociaż idzie mi wolno. Zbliżanie się do prawdy w naturalny sposób
na tym etapie kojarzy nam się z coraz lepsze określanie macierzy H. Co to znaczy? Coraz lepsze określanie macierzy H. Otóż to oznacza, że określamy elementy macierzowe. I było jednostką zespoloną. Wobec tego jest urojoną. Wobec tego ja napiszę KL. Elementy macierzowe. Ale tutaj rozdwaja się nasze pojęcie prawdy, bo można mówić o precyzji. Precyzja dla każdego H, dla każdych K i L i liczba różnych K i L. Innymi słowy, po pierwsze, jak precyzyjnie znamy te elementy macierzowe, a po drugie, jak dużo ich znamy. Ich jest nieskończenie wiele a priori, więc każdy skończony zbiór jest nieskończenie mały w porównaniu z tymi wszystkimi, które trzeba znać. Więc stoimy przed oczywistym problemem. Nie znamy nieskończenie wielu, tylko skończony zbiór możemy zapisać w naszym notesie i każdy z tych elementów znamy tylko ze skończoną precyzją. I co więcej, jak gdyby im dalej te elementy macierzowe leżą z naszego punktu widzenia, tym pewnie gorzej je znamy. Więc można sobie wyobrazić, że z takiej nieskończonej macierzy, która rozciąga się od zera do nieskończoności, znamy coś w rodzaju takiego obszaru, a im dalej w las, że tak powiem, tym bardziej mgliście. I co jest gdzieś tutaj? Nie mamy zielonego pojęcia. I teraz jest pytanie, co to znaczy asymptotycznie zbliżać się do prawdy? I czy taka koncepcja asymptotycznego zbliżania się do prawdy będzie miała sens? Jaki sens? Wobec tego musimy się zastanowić, jak rozwikłać problem poznawania takiego H coraz lepiej. No i pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to z definicji ograniczyć tę macierz do rozmiaru N na N. Zamiast nieskończoność razy nieskończoność. No bo z taką macierzą nieskończoność, nieskończoność nic nie zrobimy. Natomiast możemy się zastanowić, co można powiedzieć o takiej macierzy, która ma tylko kończoną ilość elementów macierzowych i gdzieś tutaj jest H, N, N, tutaj będzie H, N, 1, tutaj będzie H, 1, N. I przeanalizować problem asymptotycznego poznawania prawdy na przykładzie skończonej macierzy. Asymptotyczne poznawanie prawdy odpowiadałoby granicy, kiedy N dąży do nieskończoności. To znaczy, badamy takie skończone macierze i zastanawiamy się nad tym, co możemy powiedzieć o tym, kiedy to N będzie dążyło do nieskończoności. I jeżeli potrafimy napisać wzór na wszystkie elementy, kiedy N rośnie i ten wzór nam podaje odpowiednie wyniki, to jesteśmy przekonani, że asymptotycznie będziemy zbiegali do jakiejś konkretnej postaci takiej macierzy, zwiększając. Ale co to znaczy asymptotycznie zwiększać N? Wyobraźmy sobie, że porządkujemy stany bazowe używając znanej nam postaci energii. Znaczy numerujemy stany bazowe, mówimy tak, że wybieramy, że stan pierwszy będzie miał energię pierwszą, stan drugi będzie miał energię drugą i tak dalej. I co więcej, jeśli K jest większe od L, to będziemy mówili, że K będzie większe od L. Umówmy się, że tak można zrobić. To zwiększanie znajomości liczby, zwiększanie liczby znanych elementów macierzowych oznacza, że potrafimy wypowiadać się na temat tych elementów odpowiadających ewolucji stanów o coraz większych energiach. Wiemy, że nasze możliwości energetyczne są ograniczone. Jak już całą ropę na Ziemi spalimy, jak już całą rudę uranową spalimy, to prawdopodobnie już nas tu nie będzie, ale zużyjemy już wszystko, co się na Ziemi spalić da i już więcej nic nie zrobimy. A wiecie, że energia materii skupionej w Ziemi jest zaniedbywalnie mała w porównaniu z energią wszechświata. Więc nasze możliwości energetyczne są bardzo ograniczone. My możemy sprawdzić, co się dzieje tylko w niewielkiej macierzy N na N. My nie jesteśmy w stanie sięgnąć w energiach znacznie dalej niż do pewnego miejsca. Wobec tego musimy sobie uzmysłowić, że nasza teoria, o której prawdziwości będziemy rozstrzygać, sprowadza się do rozstrzygania o uproszczonym modelu. Rozważamy taką macierz, ale ona ma tylko n wierszy i kolumn. Ja nie zamierzam zrobić aż 20 tych slajdów. Jeżeli ta macierz jest n na n, to ta macierz, która opisuje ewolucję wszystkich możliwych stanów, o których możemy myśleć, jest eksponensem macierzy n na n i też jest macierzą n na n. Wykonanie takiego eksponensu to oznacza obliczenie wszystkich możliwych potęg macierzy n na n. To n może być 10 do 23. I dodanie tych wszystkich potęg mnożonych przez potęgi czasu i dzielonych przez stałą Plancka podzieloną przez 2π. To jest gigantyczna praca. Nikt jej nie wykona. Natomiast istnieje możliwość badania układów, które spełniają taki warunek, że jak ta macierz działa na wektor, to produkuje liczbę razy wektor. To znaczy nie miesza wszystkich składowych, tylko wszystkie mnoży przez tą samą liczbę. Mówimy wtedy, że to jest stan własny. To jest wartość własna. I wtedy, popatrzcie, co się dzieje. Taki stan własny o wartości własnej lambda będzie miał tę cechę, że jak policzymy go w późniejszej chwili, to otrzymamy tutaj e do minus i lambda t podzielone przez h lambda. Ta cała macierz zamieni się w jedną liczbę, bo ilekroć to h działa na ten wektor, czy powiedzmy mnoży ten wektor, to otrzymujemy lambda razy ten wektor. N potęg tego h da n potęg tego lambda. I cały szereg sprowadzi się po prostu do eksponensu e do i lambda, gdzie to lambda będzie odpowiadało naszej energii. Bo ta cała macierz to jest macierz energii. Tak jak ta h omega. Wobec tego, jeżeli odpowiemy na pytanie, jak Hn w działaniu na taką kolumnę składowych daje się, czy jak takie równanie daje się rozwiązać, to będziemy wiedzieli, jak opisać ewolucję takich stanów, które nie mieszają się w sposób przypadkowy. Tak, nie zachowują się tak, że ich składowe szaleją, tylko wszystkie koherentnie się zmieniają z tym samym czynnikiem fazowym. To będą stany, o których my będziemy widzieli, jak one się zmieniają. I będziemy mogli sobie zadać pytanie, czy potrafimy dobrze przewidzieć czynnik fazowy e do minus i e t podzielone przez h dla różnych czasów. Czy to by nasze h dobrze przewiduje e. Jeśli znamy takie dobre h, to dobrze przewidzimy te e. I wynik pomiaru pozwoli nam sprawdzić, jak dobrze znamy takie e. Teraz ja muszę wykonać krótki rachunek. Ten rachunek zajmie z 10 minut. Musicie odtworzyć wasze siły witalne,
i spróbować prześledzić to, co powiem. A ja będę mówił o prostych rzeczach, ale to jest dużo i szybko, jak na 10 minut. Więc ostrzegam was, że teraz ci z was, którzy już zasypiali, muszą się trochę rozbudzić. Teraz będzie trudno. Otóż pytanie, czy możemy zdążać do poznania prawdy asymptotycznie, to jest pytanie, jak zależy H od tego N. Więc to, co ja chcę zrobić, to zaproponować jakiś model H i sprawdzić, jak H N zależy od N. Innymi słowy, ja chcę, żeby moja fizyka była zawsze taka sama. Ja chcę zmieniać liczbę tych stanów, dla których te elementy macierzowe H muszę znać i chcę sprawdzić, co z tymi elementami musi się dziać, żeby moja fizyka była zawsze taka sama. I na tej podstawie będę mógł powiedzieć, czego oczekuję od teorii, kiedy N dąży do nieskończoności, czyli jakiego zestawu elementów macierzowych tego H oczekuję asymptotycznie. A jeżeli będę to potrafił określić, to będę mógł sprawdzić, czy taki asymptotycznie wielki, nieskończony zestaw liczb przewiduje wszystkie dane zgodnie z doświadczeniem. Więc teraz chcę wykonać rachunek, który mi powie, co jest grane w prostym modelu, i to jest te nasze 10 minut. Ok? Zawijamy rękawy, wszyscy są spoceni, siłownia już jest pełna zapachów, a my ciągniemy ostatni raz. No więc te elementy macierzowe, które zaproponuję w modelu, będą miały bardzo prostą postać. Po pierwsze, będą tam na diagonali stały, to jest delta Kronekera, która wymusza k równe L, te liczby, które określają tę znaną mi postać energii. Ja wiem, jak staną przypisywać energię zgodnie z tym, jak tę energię mierzę za pomocą swoich detektorów. A do tego dodam oddziaływanie, które będzie reprezentowane przez jedną liczbę. Jak gigantyczne możliwe komplikacje fizycznych teorii zredukuję do jednej liczby dla was. Ponieważ ta macierz musi mieć wymiar energii, to ja tutaj wstawię po prostu pierwiastek z iloczynu tych dwóch możliwych energii, które tutaj wchodzą w grę dla elementu KL. Pierwiastek z iloczynu. Możecie próbować innych postaci, na przykład suma EK plus EL. Sytuacja będzie inna, jak się weźmie sumę. Możecie brać pierwiastek z sumy kwadratów. Ja wezmę pierwiastek z iloczynu. Ale założę, że te wszystkie energie są mniejsze od jakiejś maksymalnej energii, która odpowiada temu maksymalnemu N, które przyjąłem. I teraz powiem tak. Jeśli liczba tych możliwych stanów energetycznych jest bardzo duża, to zamiast rozważać jakiś dyskretny zbiór, przejdę do notacji ciągłej. To znaczy założę, że energia numer K to będzie jakaś skala energetyczna, liczba o wymiarze energii razy jakaś liczba do potęgi K i będę rozważał przypadek, gdzie to B jest rzędu jedynki. Jak K dąży do nieskończoności, to ta energia dąży do nieskończoności, bo B będzie większe niż 1. No i napiszę równanie własne dla takiej macierzy. To równanie własne będzie takiej postaci. To są współrzędne. To ma dać wynik na... To jest zapis tego równania za pomocą współrzędnych z użyciem tej macierzy. To znaczy to jest to samo co HKL psi L równa się E psi K, a tutaj sumujemy wiersz razy kolumna, mnożąc Maciusz Rozdziwek. To jest to równanie. To równanie tutaj daje mi EK, ta delta wstawia K, L równe K i od tego odejmuję G, tutaj będę miał pierwiastek z EK, sumę po L, pierwiastek z EL psi L równa się E psi K. To jest moje równanie. I teraz zrobię coś takiego, mianowicie podzielę to równanie przez pierwiastek z EK. Podzielę je przez pierwiastek z EK, no bo tutaj ten pierwiastek stoi i mi przeszkadza. Wobec tego tutaj się pojawi EK, psi K podzielone przez pierwiastek z EK. Tutaj ten pierwiastek zniknie, no bo podzieliłem. Tutaj dostanę sumę po L. Tutaj będę miał pierwiastek z EL, ale ja chcę napisać tutaj pierwiastek z EL w mianowniku. I tutaj dostanę E psi K podzielone przez pierwiastek z EK. Więc powiem, że psi K podzielone przez pierwiastek z EK to jest nic innego, tylko powiedzmy fi K. I wtedy moje równanie ma postać EK fi K minus G tylda suma po L, EL, fi L równa się E, fi K. I teraz zauważyłem taką rzecz. EL plus 1 minus EL to jest E0B do potęgi L plus 1 minus E0B do potęgi L. Zgodnie z tym, jak sobie założyłem. B jest z rzędu jedności. To jest E0. B do potęgi L mogę sobie wyciągnąć przed nawias. Mam tutaj B minus 1. A to jest znowu EL razy B minus 1. I tutaj mam EL. Dlatego ja widzę, że EL i ta różnica są ze sobą związane. Ja napiszę DEL równa się EL razy B minus 1. Albo wstawię do tego wzoru i otrzymuję wzór EK, fi K minus G tylda suma po L, a tutaj mam EL, czyli DEL pod warunkiem, że tutaj napiszę w mianowniku B minus 1 fi L równa się E fi K. No a wiecie, jak się sumuje z takimi malutkimi przyrostami, to jakby się całkowało. Wobec tego, zamiast pisać EK, ja po prostu napiszę kappa. A zamiast FiK napiszę Fi od kappa. Wobec tego tutaj mam takie równanie. Kappa, Fi od kappa. To nazwę sobie G, bo niby dlaczego nie. A tutaj wpiszę całkę d kappa prim, fi od kappa prim, od zera do tego mojego miejsca, do którego pozwoliłem energią sięgać w tym moim ostatecznym narzędziu do określenia, jak będę zbiegał do nieskończoności. I tutaj otrzymuję e i fi od kappa. I to równanie będę chciał rozwiązać, ale nie po to, żeby znaleźć funkcję fi od kappa, nie po to, żeby znaleźć liczbę e, tylko żeby rozstrzygnąć, jak będę zbiegał do prawdy, zwiększając lambda do nieskończoności. Zwróćcie uwagę, ja nie będę szukał rozwiązania tego równania na funkcję, która występuje pod całką, czyli nie będę rozwiązywał równania całkowego. Nie będę rozwiązywał problemu własnego, tylko będę szukał odpowiedzi na pytanie, na czym polega zdążanie do prawdy. Kiedy lambda dąży do nieskończoności, czyli będę rozwiązywał zupełnie inny problem niż wszystkie problemy, jakie w życiu żeście rozwiązywali. I mam na to jeszcze ze 3 minuty. Więc mam do wyboru albo zrezygnować, bo to za trudne, albo zrobić to i dać wam walczyć z tym później. Ponieważ zrobiłem notatki, i dam wam te kartki, te pliki, to będziecie mogli z tym walczyć jeszcze później sami. A rachunek nie jest taki złożony, jak się na niego popatrzy, tak jak ja to zaraz zrobię. Otóż idea tego mojego rachunku, który przeprowadzę na wasz użytek, o ile nie spuchniecie. Ja się strasznie staram, jestem zdenerwowany, że to trwa za długo, ale no, nie ma nic za nic. Nie ma wszystko. Ups. Muszę wymazać te niepotrzebne rzeczy. I teraz rozumowanie idzie tak. Ta całka od zera do lambda da się zapisać jako całka od zera do lambda minus d lambda. OK? D kappa prim, d kappa prim plus kawałek z d lambda. Ja nie mogę zwiększyć tego obcięcia na energię, bo jak zwiększę obcięcie na energię, to pójdę w kierunku nieznanym. Jak zwiększam energię, to będę musiał dodać elementów macierzowych, a ja ich jeszcze nie znam. To, co muszę zrobić, żeby zrozumieć, w jaki sposób moje zdążanie do prawdy może się odbywać, jak zwiększam rozmiar macierzy, to jest zmniejszenie rozmiaru macierzy. Zakładając, że znam ją wielką, zmniejszę ją i zobaczę, jaki jest wpływ tego, o co zmniejszyłem, na to, co dostanę. I z tego odczytam, jak ta większa implikuje tą mniejszą. I będę mógł się zastanowić, czy znając tą mniejszą, mogę coś powiedzieć o tej większej. Więc ja zmniejszę tę macierz w ten sposób, że zredukuję zakres całkowania o trochę, d lambda, jasno zapiszę to, co muszę dodać i zobaczę, jakie wyrównanie dostanę, zakładając, że wystarczy się zajmować tą mniejszą macierzą, która sięga tylko do lambda minus d lambda. Wobec tego mam tutaj zestaw dwóch równań. Po pierwsze jest ten kawałek, który zawiera tą składową, lambda, i tutaj jest kawałek d lambda phi od lambda równa się e phi od lambda. To jest równanie dla tej największej składowej, składowej o największej energii. I jest cała reszta składowych, które mają energię sięgające tylko do lambda minus d lambda, które spełniają to samo równanie, bo taki prosty jest ten problem, tylko że tutaj jest e phi od kappa. A z tego pierwszego równania ja potrafię obliczyć phi od lambda. Dlatego, że ono w tym równaniu jest mnożone przez liczbę lambda stąd, g d lambda stąd i e stąd. A ta cała całka może być przeniesiona na drugą stronę, to wtedy ona zmieni znak. Ale to jest całka, czyli liczba. To jest liczba. Po prostu liczba. Wobec tego, z tego wzoru wynika, że ta funkcja to jest liczba podzielone przez lambda minus e minus g d lambda. No i oczywiście jak wstawię tą liczbę, to wiem, że ta liczba to jest taka sama całka. I teraz jak znam to phi lambda, to mogę je wstawić do tego drugiego równania, to miejsce. Jak widzicie, to phi lambda jest wyznaczone przez tą liczbę, która jest całką tylko do lambda minus d lambda. Wobec tego to phi od kappa, które tutaj będzie w tym równaniu, będzie wyznaczone tylko przez to, co się dzieje od zera do lambda minus d lambda. Bo już tą część na samej górze wyliczyłem. Mam więc takie równanie, t
To jest moje równanie z poprzedniej kartki. I w tym równaniu mogę wstawić to fi, przy czym c to jest taka liczba. I to c wstawiam, i to rozwiązanie wstawiam tutaj w to miejsce, na to fi lambda. I wtedy dostanę równanie na fi od kappa. Robię to i widzę coś takiego. Kappa od fi od kappa minus g, tu jest ta całka. Minus g d lambda i tu jest g i ta całka. I to jest dzielone przez lambda minus e minus g d lambda i to jest równe e fi od kappa. Ale to d lambda to jest infinitezymalna, która dąży do zera. I tutaj ta infinitezymalna część dąży do zera. Wobec tego ja mogę to pominąć, bo nie interesują mnie poprawki rzędu d lambda kwadrat. Ja mogę powiedzieć, że to lambda jest znacznie większe od e, bo to jest liczba doświadczalna. To jest jakaś energia, którą będę mierzył, a to jest niewyobrażalnie wielka energia, co do której ja będę tylko zastanawiał się, czy moja teoria może sięgnąć do takich wielkich energii. To jest wielkie obcięcie na moją teorię, prawda? Ja się zastanawiam, czy zmierzam do prawdy, zwiększając to obcięcie. Wobec tego równanie, z którym tutaj kończę rachunek, jest następującej postaci. Ta całka jest ta sama tu i tu. Pominąłem e i pominąłem d lambda w porównaniu z lambda. I mój wynik jest następujący. W wyniku redukcji lambda do lambda minus d lambda moja stała sprzężenia, czy ta liczba, która mówiła, jak te wszystkie elementy macierzowe układają się w macierzy H, zmieniła się na liczbę g plus g kwadrat d lambda podzielone przez lambda. Innymi słowy, to jest g od lambda minus d lambda, a to jest g od lambda. To jest g kwadrat od lambda. Jak to przeniosę na drugą stronę, to otrzymuję następujące wyrażenie. Jak to przeniosę na tą stronę, to dostaję coś takiego. D G po D lambda, prawda? Tutaj, ups, może ja za szybko zrobię. Ta zmiana jest taka. G od lambda, to przenoszę na tą stronę. Minus G od lambda minus D lambda jest równe, to przenoszę na tą stronę. Minus G kwadrat od lambda D lambda podzielone przez lambda. Jak obie strony podzielę przez D lambda, to tą różnicę będę miał podzieloną przez D lambda. To jest pochodna G. D, G po D lambda. A po tej stronie zostaje minus G kwadrat 1 przez lambda. Mógłbym też napisać to równanie w takiej postaci. DG równa się minus g kwadrat d lambda przez lambda. To jest równanie o rozdzielonych zmiennych, więc ja mogę to zapisać jako dg podzielone przez g kwadrat z minusem równa się d lambda podzielone przez lambda. Takie równanie potrafię scałkować. Po lewej stronie scałkuję od jakiejś wartości g0 do jakiejś wartości g lambda, a po prawej stronie scałkuję od jakiegoś lambda 0, któremu to g0 ma odpowiadać, do jakiegoś lambda, któremu to g lambda ma odpowiadać. Bo przyrosty g tak się wiążą z przyrostami lambda. Prawa strona daje się scałkować łatwo. To jest logarytm podzielony przez lambda 0. A ta jeszcze łatwiej, prawda? Bo to jest funkcja, która się całkuje do 1 przez g. Wobec tego tutaj mam 1 przez g od lambda, odjąć 1 przez g od zera i to jest równe temu logarytmowi. Wobec tego mogę obliczyć g lambda. No, znowu, żeby nikogo nie zgubić, wezmę coś takiego. Napiszę 1 przez g lambda jest równe 1 przez g0, to jest to, przeniesione na prawą stronę, plus logarytm lambda przez lambda 0. I teraz jak to odwrócę, to mam wyrażenie g lambda równa się g0 przez 1 plus g0 logarytm lambda przez lambda 0. I to dąży do zera, gdy lambda dąży do nieskończoności.
Jak rozmiar tej macierzy rośnie i rośnie i rośnie, to ten współczynnik przy tym pierwiastku z iloczynu energii maleje i maleje i maleje, jak jeden nad logarytm z wielkości tej macierzy do zera. Jak staram się opisać wszystkie skale energii, te oddziaływania między nimi reprezentowane przez ten człon, to G jest analogiem ładunku, maleje do zera. Siła tych elementów dąży do zera. Niemniej 1 nad logarytm z energii razy pierwiastek z iloczynu energii wybucha do nieskończoności. Prawda? Bo logarytm w mianowniku rośnie znacznie wolniej niż energia rośnie w liczniku. Więc siła tych elementów macierzowych się robi coraz większa. Ja się wypowiadam na temat tych energii i oddziaływań między nimi w ten sposób, że mówię, że one są coraz większe, dążą do nieskończoności, ale mówię, jak siła tego oddziaływania w stosunku do energii się zachowuje, jak rozmiar macierzy dąży, i twierdzę, że znam asymptotyczne zachowanie tej teorii, kiedy lambda dąży do nieskończoności. I mogę sprawdzać, czy jak w takiej granicy będę liczył ewolucję tych funkcji psi, czy współczynników psi, to moje przewidywania doświadczalne będą się sprawdzały. I teraz przechodzę do konkluzji tego wykładu. Konkluzji, która nie będzie ostatnią transparencją, tylko przedostatnią transparencją. Otóż wyobraźcie sobie, że można zaproponować nieco inną postać tego HKL, niż ja tutaj zaproponowałem. Ja tu zaproponowałem EK delta KL. To jest część, która zawiera informacje o tym rodzaju energii, którego ja używam do numerowania stanów. Tę część, którą umiem opisywać. A tutaj dopisałem EK, EL, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co się będzie działo, jak będę zmieniał wielkość tej macierzy. A ja mogę zrobić coś innego. Mogę teraz rozważyć taki przykład, którym macierz, którą rozważę, będzie taką miała postać. Gdzie tutaj dopiszę I, to jest pierwiastek z minus 1, a tutaj napiszę znak różnicy EK minus EL. I nadal ten sam pierwiastek. Dopiszę to H i powiem, to będzie dowolnie mała liczba. Dowolnie mała liczba. Tak mała, że jej jeszcze mógł nikt nigdy nie widzieć. I zadam sobie pytanie, a co wtedy się będzie działo z moją zasadą asymptotycznego zbiegania do jakiegoś ustalonego wzoru na te wszystkie elementy. I teraz rachunek przebiega dokładnie tak samo. Każdy z Was może sobie ten rachunek sprawdzić. I zamiast tego wzoru otrzymuje się wzór minus dg g kwadrat plus h kwadrat, gdzie to h jest dowolnie malutką liczbą. Równa się d lambda przez lambda. Cóż by to mogło być innego? Oczywiście można spekulować, różne rzeczy mogłyby wyjść, jak się policzy, wychodzi właśnie tyle. I teraz całkujemy obie strony. Ale wiecie, co z tego wychodzi? Ta funkcja to jest arcus tangens po lewej stronie. 1 przez h, arcus tangens g przez h. To jest funkcja pierwotna do lewej strony, którą trzeba wziąć od jakiegoś g0 do g, a po prawej stronie stoi logarytm lambda przez lambda 0. Takie jest rozwiązanie, jak dopiszę coś takiego do tej macierzy. Dowolnie mała liczba. Ona tylko zmienia znak w zależności od tego, które e jest większe, czy które k, czy k jest większe, czy l jest większe. I ona poprawia to g o dowolnie małą, czysto urojoną wielkość, a to, że się zmienia znak, jest niezbędne, żeby ta macierz h mogła odpowiadać wielkością fizycznym. Jak to wyliczę, to dostanę skomplikowany wzór z różnicą arkusów tangensów. Ale załóżmy, że g0 jest równe 0. Czemu nie? To wtedy dostanę tutaj wzór e do minus 1 przez h, arcus tangens g podzielone przez h jest równe logarytm lambda przez lambda 0. A to oznacza, że arcus tangens to będzie minus h razy ten logarytm. Jak wezmę tangens obu stron, to dostanę g przez h równe minus tangens logarytmu lambda przez lambda 0. Czyli po pomnożeniu przez h dostaję wzór g równa się minus h tangens h logarytm lambda przez lambda 0. Wszyscy znacie funkcję tangens. Ona ma okres pi pół. Słucham? A tutaj się zgubiło. Tu jest h. Okay? To h się wzięło stąd, że tu pomnożyłem. Okay? Tangens ma okres pi pół. Jak ten logarytm po dłuższym czasie zmieniania tego lambda wreszcie urośnie o pi pół nad h, to ten tangens wybuchnie do nieskończoności. A potem, jak ten logarytm przekroczy pi pół przez h, to skoczy do minus nieskończoności i znowu zacznie się zmieniać. Więc poprzednio, w tym wypadku, mieliśmy taką sytuację, że jak rozmiar tej macierzy, lambda, się zmieniał, to stała sprzężenia malała jak jeden nad logarytm i dążyła asymptotycznie do zera. I to dążenie asymptotyczne reprezentowało asymptotyczne zbieganie do jakiejś konkretnej wartości, która pozwalała nam wszystko policzyć, określić i mieliśmy szansę, robiąc coraz więcej doświadczeń o coraz większych energiach, ustalić, czy rzeczywiście w ten sposób poprawna ostateczna teoria się zachowuje. Teraz teoria przejdzie przez zero, wybuchnie do minus nieskończoności, po czym wróci z nieskończoności i tak będzie się powtarzało to w nieskończoność. Nie będzie żadnej asymptotycznej granicy. A ta liczba, im mniejsza, tym dłuższy w zakresie energii będzie ten odcinek niezbędny do tego, żeby zobaczyć, że tam coś takiego może być. I dopóki nie zwiększymy energii ogromnie, to nigdy nie zobaczymy, że jest taka mikroskopijna skała, która zmienia sytuację, w której asymptotycznie zbiegamy do zera, na sytuację, w której przechodzimy przez zero i dzieją się nowe rzeczy. Tego już nie wyjaśnię, ale w tym modelu można sprawdzić, że każdy taki skok, który odpowiada punktom, gdzie tangens ma argument pi pół razy n plus n, pi pół plus n razy pi, każdy taki punkt odpowiada nowej skali powstawania stanów związanych. I tu wracamy do pojęcia prawdy. Otóż jak zwiększamy ten zakres, to coraz więcej wiemy i coraz precyzyjniej możemy liczyć. Ale z drugiej strony, jak oglądamy planety nie za pomocą gołego oka, tylko za pomocą lunety, to widzimy nowe szczegóły. Za pomocą gołego oka, mając przyrząd typu astrolabium, tak jak Kopernik, możemy robić następującą rzecz. Mamy ramię mniej więcej jednometrowej długości. Na końcu tego ramienia jest szpilka, która ma łepek. Ten łepek ma powiedzmy rozmiar milimetra. Ustawiamy to astrolabium w kierunku jakiejś gwiazdy, tak żeby się przekrywało z łebkiem szpilki przy oku. I patrzymy, jak musimy to ramię ruszać w czasie, żeby śledzić ciała niebieskie. Na odległości metra milimetr daje obwód 2 pi razy metr, prawda? To jest mniej więcej 6 razy 1000 milimetrów, czyli 360 stopni jest ciągnięte przez 6000 jednostek, jak tak patrzymy tym łebkiem. Cały okrąg nieboskłonu dzielimy na 6000 części. To odpowiada 24 godzinom, prawda? 24 godziny podzielone przez 6000 to jest tak, 24 przez 6 to będzie 4 i to przez 1000, 4 godziny przez 1000 to jest 3600 przez 1000 razy 4, 3,6 razy 4 mniej więcej 12 czy tam 14 sekund, 15 sekund. Więc ktoś, kto dysponuje takim przyrządem jak astrolabium, może patrzeć, co się dzieje co 15 sekund na niebie. Jeżeli będzie miał czubek szpilki, a nie łepek, czyli powiedzmy 1/10 milimetra, to będzie patrzył co 1,5 sekundy. I wydawałoby się, że poprawiając ten instrument, on tylko zwiększa precyzję. Ale jak ustawi sobie lunetę i popatrzy w kierunku Jowisza, to odkryje, że istnieją księżyce. Coś, czego w ogóle nie mógł wymyślić. I tutaj w naszej sytuacji pojawia się też coś takiego. Dopóki zajmujemy się teorią w tym zakresie, to może nam się wydawać, że zbiegamy asymptotycznie do jakiejś ostatecznej postaci. Ale jak zwiększymy energię odpowiednio i taka stała tam gdzieś istnieje, to odkryjemy nową strukturę. Nie wiemy, czy ją odkryjemy, ale istnieją takie możliwości. I nasze teorie, które znamy dzisiaj, nie mówią, co będzie. A ten przykład pokazuje, że zasada, że zawsze wszystko musi zbiegać do takiej asymptotycznej postaci tego H, wcale nie musi obowiązywać, bo mogą istnieć takie stałe, które będą oznaczały, że ta nasza znajomość tego, jak wygląda to H, oscyluje wiecznie. I może odpowiadać ciągle nowym strukturą. No jest pytanie, czy to, że my wiemy, że Wszechświat jest zbudowany z galaktyk, że galaktyki są zbudowane z Układu Słonecznego, że słoneczne układy są zbudowane z planet, te planety są zbudowane z atomów, te atomy są zbudowane z elektronów i jąder, te jądra są zbudowane z protonów, te protony są i tak dalej. Czy te kolejne skale ciągną się tak od największych do najmniejszych bezgranicznie? Czy istnieją granice? Tego nie wiemy. Ale zasada, że nauka musi się rozwijać asymptotycznie w kierunku jakiejś ostatecznej prawdy, typu stała, taka jak to zero, wcale nie musi obowiązywać. I odpowiedź na pytanie, w jakim sensie możemy zbiegać asymptotycznie do prawdy, trzeba sformułować w następujący sposób. Nie musimy zbiegać do jakiejś ostatecznej postaci teorii, w której wystąpią jakieś ostateczne wartości ładunków czy coś w tym rodzaju. Możemy zbiegać asymptotycznie do prawdy w tym sensie, że będziemy coraz lepiej, z coraz większą precyzją ustalać, jak nasza wiedza musi się zmieniać z zakresem, który przekrywamy, żeby coraz lepiej pasować do rzeczywistości. Pytanie uzyskuje jakościowo nową odpowiedź. Nie zbiegamy do jakiejś znajomości ostatecznych elementów materii, do ostatecznych parametrów, które ją opisują, w taki sposób, jak ładunek opisuje elektron, tylko zbiegamy do problemu w jaki sposób, według jakich praw zmieniają się te parametry, jak zmieniamy zakres stosowalności naszej teorii. I w tym sensie możemy w fizyce poszukiwać odpowiedzi na pytanie, do czego zmierzamy. Dziękuję bardzo. No, odpowiem na to pytanie w ten sposób. Może narysuję odpowiedź na kolejnym okładce, bo odpowiedź jest ciekawa. A nie będzie śladu po odpowiedzi, jak ją narysuję tylko na tablicy. Otóż znane nam teorie fizyczne dają się narysować w tym sosie. I odpowiedź jest taka. Jeśli tutaj jest ta skala lambda i będzie się rysowało zależność ładunku elektrycznego w elektrodynamice kwantowej, w zależności od energii stanów wszystkich, których chcemy uwzględnić w rachunku, to ładunek elektronu będzie się zachowywał w następujący sposób. Tutaj narysuję E kwadrat nad 4πHc. To tutaj będzie liczba 1,137. OK? Ta lambda, którą tutaj zaznaczę, to będzie masa elektronu razy E do potęgi 1 podzielone przez to alfa, OK? Które jest tutaj. Czyli E do potęgi 137 razy masa elektronu. E do potęgi 137 to jest bardzo duża liczba. Pomnożona przez masę elektronu daje nam gigantyczny zakres energii. Jak narysuję, jak się zachowuje ten ładunek elektronu, jak zmieniamy zakres stosowalności teorii, odpowiedź jest taka. I tu się staje nieskończone. Wobec tego elektrodynamika kwantowa jest teorią, która na pewno nie rozciąga się aż do tak wielkich energii. Przestaje mieć sens. Jak się zrobi taki sam rysunek dla teorii kwarków i gluonów, to wtedy sytuacja wygląda tak. Jeżeli to jest 1,137, no to 137 razy wyżej jest jedynka. Ale ja ją narysuję tutaj, prawda? 137 razy wyżej nie zmieściłoby się na wykresie. I gdzieś tutaj jest energia rzędu masa protonu. To jest masa elektronu. Ta stała analogiczna do alfa elektrodynamiki, QED się pisze, bo chodzi o quantum electrodynamics, więc jest taki skrót QED. Quantum electrodynamics. To pochodzi od angielskiego określenia tej teorii. Tu jest jedynka. To w przypadku QCD sytuacja jest odwrotna. Ona tutaj, ta stała alfa QCD jest prawie zero i tutaj wybucha do nieskończoności. To jest sytuacja dla kwarków i gluonów. To są elektrony i fotony, a to są kwarki i gluony. Możecie się zapytać, a co z tymi, z neutrinami na przykład, albo bozonami W i Z, jak one oddziaływują? One mniej więcej się mieszczą tutaj w ten sposób. Tu gdzieś się mniej więcej wszystkie spotykają, albo nie, tego nikt nie wie. Ta skala jest mniej więcej masa Plancka podzielona przez 1000.
masa Plancka jest gdzieś tutaj, prawda? MP oznacza masę Plancka. Wszystkie znane teorie słuchają się podobnych schematów. Żadnej z nich nie można zrozumieć bez zrozumienia, według jakiej reguły te stałe sprzężenia czy ładunki się zmieniają, jak zmieniamy zakres badania zjawisk. W praktyce trudno się spodziewać asymptotycznego zbiegania do prawdy w fizyce inaczej niż w ten sposób, że te wszystkie stałe, jak zwiększamy energię, gdzieś się spotykają. Okazuje się, że wszystkie znane teorie są jakimiś częściami jednej wspólnej i ta jedna wspólna teraz pójdzie gdzieś. Ale jak pokazałem wam na tym przykładzie, nie można się spodziewać, że ona musi pójść gdzieś do jakiejś ustalonej wielkości. Ona może oscylować wiecznie. Więc gdyby chcieć uprościć, bo rozumiem, że pytanie było, czy są jakieś proste przykłady, żeby było inaczej albo podobnie. Gdyby chcieć uprościć tę teorię jeszcze bardziej, to ten piękny obraz by znikł. Nie ma tak prostych wersji, które student może, że tak powiem, od Adama i Ewy zrobić. Ten przykład, który ja wam podałem i ten przykład z H, ja musiałem wymyśleć sam i pokazuję go wam dlatego, że on świetnie ilustruje bez specjalnego wnikania w mnóstwo szczegółów, które występują w obu tych teoriach, elektrodynamika, chromodynamika czy oddziaływania elektrosłabe. Może ja tutaj napiszę słabe oddziaływania związane ze stałą Fermiego. Pewnie żeście słyszeli o stałej Fermiego. Rozpad beta. Neutron rozpada się na proton, elektron i neutrino. To jest bardzo słabe oddziaływanie. To słabe oddziaływanie jest bardzo słabiutkie, ale rośnie z energią tak, że dogania te inne i spotyka się z tym silnym. To jest moja odpowiedź. Nie wiem, czy ona... Jak to, jeśli ta skala lambda oscylacji, tak, zmienia się. Lambda oscylacji pierwsza, powiedzmy drugiej, podzielone przez lambda oscylacji pierwszej, ja to nazywam to oscylację, nazwijmy to skok, ok? Bo tam ten tangens skacze, prawda? Tangens ma to do siebie, że skacze z minus do plus nieskończoność. Więc skok drugi do skok pierwszy jest E do potęgi pi podzielone przez H. To nie jest stała Plancka, tylko ta stała antysymetryczna w macierzy H. Stała w tej antysymetrycznej części, tej, której była proporcjonalna do znaku różnicy między I i J, czy tam K i L. Jak pan widzi, jak to H dąży do zera, to całe dąży do nieskończoności. Im mniejsza ta liczba, czyli im trudniej ją wykryć w tej macierzy, tym później dla większych energii nastąpi skok. I trzeci skok w stosunku do drugiego ma skalę energii tak samo wielką, jak drugi w stosunku do pierwszego, więc to jest ciąg geometryczny. Każdy następny skok będzie wymagał o taki sam czynnik większego wysiłku, żeby go osiągnąć. Ale jeżeli to H będzie rzędu, powiedzmy, jednej tysięcznej, no to skala, przy której by się to dało zobaczyć, byłoby E do potęgi 1000 pi razy większa niż jakaś tam ustalona skala, od której zaczynamy. To są gigantyczne liczby. Więc gdyby to H było odpowiednio duże, to wtedy się zobaczy taki skok odpowiednio wcześniej. Im mniejsze H, tym większa energia odpowiadająca skokowi. Im większe H, tym mniejsza energia odpowiadająca skokowi. No nie, wręcz przeciwnie.
cały mój wywód sprowadza się do tego, że nawet jak zobaczymy jeden skok, to nie wiadomo, co będzie dalej. Tak jak z tego faktu, że na przykład w chromodynamice stała sprzężenia dąży do zera, nie możemy wnioskować, że tak już jest asymptotycznie do nieskończoności i my w wyniku ciężkiej pracy wreszcie ustalimy, jak to jest. Tylko natura jest znacznie bogatsza, niż nam się wydawało. Mierząc za pomocą astrolabium ruchy planet po niebie, nie można było odkryć, że Jowisz ma księżyce. Natomiast oglądając Jowisza przez lunetę, nowe narzędzie, różniące się od dwóch szpilek na końcu kija, można było zobaczyć, że świat jest znacznie ciekawszy i to otworzyło ludziom możliwość pomiaru prędkości światła i tak dalej, więc nowe rzeczy się dzieją, a zasada asymptotycznego zbiegania do prawdy w fizyce nie sprowadza się do tego, że jak już coś wykumamy z zakresu, który znamy, to potem już wszystko będzie tak, jak nam się wydaje, tylko może być zupełnie inaczej. A nasze zdolności budowania teorii pozwalają nam szukać prawideł, w jaki sposób odstępstwa od tego, co my przewidujemy, układają się systematycznie. Boję się, że zaciemniłem obraz, ale doświadczenie jest tutaj decydującym czynnikiem i nie możemy rozstrzygnąć, czy świat układa się według takich oscylacji, czy nie, bez sprawdzenia. Ale teoretycznie można pokazać, że teoria nie musi prowadzić do asymptotycznego dążenia do jakichś stałych. Mój przykład pokazuje, że nawet z teoretycznego punktu widzenia dążenie do stałych jest wątpliwe i zdążanie do prawdy sprowadza się do szukania, w jaki sposób odbywają się takie zmiany. Niekoniecznie w jaki sposób zbiegamy do ostatecznej teorii, tylko w jaki sposób odbywają się zmiany teorii, jak zmieniamy skalę poznawczą.
Ale znamy wyjściową, znamy zmianę, to wiemy, co będzie dalej.
Tak, mi teraz ten model musiał jeździć, natomiast to zadanie nie musi być jednak...
Znaczy, mamy trzy elementy tutaj. Jeden to jest wiara, że fizyka się rozwija asymptotycznie, docierając do jakiejś ostatecznej postaci teorii. Ta teoria ma ustaloną wartość ładunku, ustaloną wartość masy czy coś takiego. I po prostu chcemy je zmierzyć i wiedzieć, ile jest tych cząstek, jakie mają masy i tam coś tam. Albo jakieś inne parametry w teorii występują, one przyjmują ostateczną wartość. Możemy się interesować odpowiedzią na pytanie, jakie są ostateczne swobody i ich parametry. Najlepiej by było, żeby był, nie wiem, jeden parametr albo zero parametrów, żeby jakoś to wszystko wynikło z niczego, prawda? Tylko jeden parametr skali. No i możemy zakładać, że to jest właściwy obraz rozumienia zdążenia do prawdy w fizyce. Ten przykład pokazuje, że to jest fałszywy obraz. W tym sensie, że istnieją inne możliwości. Na przykład może tak być, że w miarę powiększania skali poznania teoria, która opisuje rzeczywistość, zmienia parametry i one zmieniają się w sposób nie mający granicy, żadnej. Prawda? Tak jak ta funkcja tangens, która nie ma granicy, jak się zwiększa argument o nieskończenie. A oprócz tego jest pytanie, czy jak my sobie napiszemy teorię, która przewiduje jakąś zależność parametrów, czy to dążą do stałych, czy to oscylują w określony sposób, czy jeszcze coś innego robią. Na przykład ten model przewiduje chaotyczne zachowanie przy pewnych zmianach. To czy świat musi się słuchać tego naszego rozumowania, czy nie? Nie, nie musi. Doświadczenie może powiedzieć, że to jest inaczej, niż nam się wydaje. Na podstawie znajomości tej macierzy do jakiegoś dużego n nie możemy powiedzieć, coś, jaka jest ogromnie większa macierz, która ją wyprodukowała. Ta, która odpowiada rzeczywistości. My możemy spekulować, rozwijać macierzę. Na podstawie znajomości skończonego zakresu elementów macierzowych możemy sugerować, jak to się
będzie rozwijało, ale natura może nas zaskoczyć. Tak jak zaskoczyła Galileusza księżycami Jowisza, albo jak zaskakuje nas, kiedy odkrywamy nowe poziomy struktury materii i w naszych doświadczeniach pojawiają się nowe cząstki, których nikt się nie spodziewał, których nikt nie przewidywał, bo nie pasowały do tego, co ludzie myśleli, rozciągając tę swoją macierz na coraz większą energię teoretycznie. Rozciągnęli, spróbowali zrobić eksperyment i okazało się, że są nowe rzeczy, które im się nie śniło. A może, żeby zakończyć, podam wam listę przedmiotów, problemów, które sobie wypisałem, a których nie powiedziałem. Takich wielkich problemów fizyki, które nie mają rozwiązania. Ta lista jest krótka. Pierwszy problem to jest, co to jest próżnia? Przestrzeń, w której nie ma nic. Pusto. Ta przestrzeń, według wszystkich znanych nam elementów macierzowych takiego odpowiedniego H, jest pełna życia z teoretycznego punktu widzenia. W praktyce tego nie widać. Jak się poruszamy w pustej przestrzeni, to nie odczuwamy czegoś w rodzaju oporu wody, który by taki ośrodek stawiał. Pytanie jest, jak opisać ten ośrodek, w którym odbywa się nasze życie. Na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi. Innymi słowy, nikt nie wie, jak opisać strukturę próżni. To, że ona jest nietrywialna, można rozumieć choćby w ten sposób, że jeżeli się rozumie pole grawitacyjne jako zmianę geometrii przestrzeni, to jest pytanie, co tam się napręża, że ta geometria się zmienia. Co czuje masa, która słucha się pola grawitacyjnego? W jaki sposób to pole grawitacyjne powstaje z tego, że próżnia, której nic nie ma, jest odkształcona? Drugi problem to jest wyjaśnienie mas cząstek jako ładunków grawitacyjnych. W jaki sposób masa cząstki, która zależy od jej bardzo wielu różnych własności, na przykład można liczyć masę atomu wodoru i ta masa atomu wodoru zależy od tego, jak elektron z protonem oddziaływują. W jaki sposób elektron z elektronem oddziaływują, decyduje o tym, ile wynosi masa wodoru. Więc ta masa wodoru, która podlega sile grawitacji, wynika z tego, jak elektron i proton oddziałują elektrycznie. Jakie są prawa mechaniki kwantowej, które ustalają, w jaki sposób wreszcie energia atomu wodoru się ustali. Dlaczego teoria grawitacji sprzęga się do tego wyniku? Nikt nie ma cienia podejrzenia. Dlaczego ta masa, która wynika z oddziaływań i opisuje ruch bezwładny ciał w polu grawitacyjnym, jest taka sama jak masa grawitacyjna jako ładunek oddziaływania grawitacyjnych, nikt nie ma pojęcia. To jest równość, która jest magiczna, jest podstawą teorii grawitacji, a nikt nie wie, dlaczego tak jest. W teorii kwarków i gluonów pokazywałem wam na tym rysunku stała sprzężenia. Ten ładunek kwarków i gluonów rośnie do nieskończoności, jak skala maleje. Jak się ma wielkie skale, to tyle jest stopni swobody, że nie dadzą się zmieścić w komputerze i nie da się znaleźć rozwiązania za pomocą żadnej maszyny na Ziemi. Wobec tego ludzie próbują zmniejszyć rozmiar tej skali, zmniejszyć macierz do małych rozmiarów i taką rozwiązać. Ale wtedy ta skala jest duża i problem jest strasznie skomplikowany. Nie bardzo wiadomo, jak to zrobić. Pojawiają się koncepcyjne problemy, co to znaczy, że stała sprzężenia rośnie i to tak w nieograniczony sposób. Problem polega na tym, że nie można wybić kwarków z protonu. One tam są, ale nigdy nie pojawiają się osobno. One są uwięzione. To się wiąże z tym, w jaki sposób to mogłoby się dziać. W próżni, która jest nietrywialna. Nikt nie wie, jak opisać oddziaływanie kwarków i gluonów na dużych odległościach precyzyjnie we współczesnej teorii. To znaczy, że nikt nie wie, jak precyzyjnie opisać strukturę protonu. Jak precyzyjnie wyliczyć jego masę. A to oznacza, że nie wiemy, jak wyliczyć masę 99,9% masy atomu wodoru, która jest źródłem siły grawitacyjnej.
My nie wiemy, jak te masy wyliczyć z jakichś głębszych założeń. No i to się wiąże z tym, jakie masy przypisuje się kwarku. No i oczywiście, jak się nie wie, jak te elementy ze sobą współgrają, no to jest trudno odpowiedzieć na pytanie, jak wszechświat jako całość się zachowuje. Stąd hipotezy ciemnej materii, zimnej materii. Jesteśmy otwarci na hipotezy. Obserwacje wskazują na to, że bardzo mało rozumiemy z tego, co się dzieje w wielkich skalach i czego one się słuchają de facto. Gdzie szukać kandydatów na wyjaśnianie danych doświadczalnych. Ale jest jeszcze jeden element, na który chcę Wam zwrócić uwagę, który nie ma nic wspólnego prawdopodobnie z tymi pytaniami o bardzo małe skale i olbrzymie skale. To jest tajemnica, którą można by określić w ten sposób. Czym się różni materia żywa od martwej? A w szczególności, czym się różni materia myśląca od bezmyślnej? Na to pytanie fizycy nie są w stanie w ogóle odpowiedzieć. Nie mamy cienia podejrzenia, jaki stopień komplikacji, jaki mechanizm jest odpowiedzialny za powstawanie ludzkiej myśli. To jest poza zasięgiem fizyki. A priori, jeśli ktoś wierzy w taką redukcję do coraz prostszych elementów, fizyka powinna była umieć powiedzieć, jakiego rodzaju struktura materii prowadzi do powstawania tego typu efektu. Odpowiedź jest nie. Nie mamy zielonego pojęcia. Cienia podejrzenia. Cienia. To znaczy żadnej sugestii na temat tego, jak, skąd się to bierze. No i oczywiście skąd się bierze człowiek, który jest w stanie zadawać sobie te pytania, podczas gdy sam powstał w tym samym świecie, prawda? Jak to jest, że on sam o sobie może takie pytanie zadać i próbować dojść, jak to jest, że on je może zadać? Ja się zapętlam.
To jest
takie
bardzo
dziękuję jeszcze
raz.
Dziękuję.
Ja tak szybko powiem, nie wiedzę, o co chodzi, jest konferencja, którą to właśnie zrobię. Jest to 16 listopada, czyli średnia już aktywna.
Zostaw otwarty.
Naszego koła mogę jechać około 6 osób, jeżeli ktoś chciałby wybostka się na temat wymalestywy, może się nie zdołamy z naszego koła, to wytrzymał kontakt mailowy z członkami koła.
No i te osoby najlepiej zostaną teraz, właśnie to będzie mi
skupiać. No jest już.
No ale
to
chwilę mam zawsze zostać. No i to ja jeszcze może dwie krótkie informacje. Ja też znalazłem w internecie. Oczywiście dobrze pisujemy SK-FIS. Dzięki temu wchodzimy na naszą stronę, tam jest forum. Na forum jest otwarte nowe. Będziemy możemy dyskutować, co myślicie, już poprzednie wiedzie tego wykładu. Postaram się nam wiele szybko podać materiałów, które są, które profesor Wazek udostępnił. I druga sprawa, w listopadzie temat, powiedzmy, że też taki imprezy, nasze koło jedzie do reaktora atomowego w Świerku na trzydniowe, to są jednocześnie po pierwsze wycieczka, żeby zwiedzić reaktor, po drugie będą tam prowadzone proste eksperymenty. Po trzecie prowadzimy tam jednocześnie badania i to jest trzecia sprawa. Jeżeli by ktoś chciał pomóc w dość poważnych badaniach nad zanieczyszczeniem promieniotwórczym terenu Polski i będzie powiedzmy w ciągu najbliższych 2-3 tygodni gdzieś po Warszawą i będzie w stanie dostarczyć trochę ruchu, to takie małe zasięgi rosną tam na kamieniach. To bardzo prosimy o kontakt. Też na forum jest wywieszona mapka z których miejscowości na Kupiterskiej i będziemy bardzo wdzięczni. Jeżeli ktoś jest zainteresowany samym wyjazdem do Świerku, to też proszę się odezwać na maile, na przykład do mnie.
Ja muszę drukować, bo inaczej jest ciężko.
To jest nowe, jak się pisze.
ewentualnie przez
ja jeszcze mam taką informację, ja tylko nie będę powtarzał na każdym spotkaniu do znudzenia. Otóż jest zaśwień słońca w sierpniu przyszłego roku i fajnie by było na to zaśwień słońca pojechać się obejrzeć. Zaśwień słońca jest w Rosji, to jest
jeśli jako ilustrację to, że w różnych skalach zjawiska wygląda inaczej wygląda. Na przykład
opis,
opis świata w dużych skalach podobnego, ponieważ wtedy przeduje grawitacja i właśnie ta różnica na różnych poziomach jest związana z tym, że jakby różne siły podstawowe są tą główną, tą dominującą siłą. Jaki można widzieć związek z tym, co tu mówiliśmy, czyli że mamy jeden ładunek, ale który mimo wszystko też nam daje skalę?
No, zmienia się jego wartość. Tutaj jest tylko jeden, więc wszystko, co on może zrobić, to zmienić wartość. W przyrodzie jest wiele, więc...
Te ładunki też są w jakiś sposób przewinięte. Tak mówiliśmy na 10 slajdzie, że one tam później zbiegają się do jednego.
No, ludzie wierzą, że to jest możliwe, że one zbiegają się do jednego, jest jakaś taka uniwersalna teoria, która jest tylko jeden.
No jak jest jeden, to on się jeszcze musi jakoś podzielić dla tych energii.
Jak się zmniejsza to lambda, to dochodzi do takiego podziału. Ale jak ten podział miałby się dokładnie wykonać, to nie jest jasne.
I z tym na początku, że z tym założeniem, z tym macierzy, to jest właściwie w zasadzie mechanika kwantowo-liniowa. Chyba Weinberg było, żeby się nie liniową, ale coś zrobił, ale eksperyment powiedział, to nieprawda.
No ale zasada superpozycji oznacza, że teoria jest liniowa, prawda?
Skąd przykładu nie znaleziono?
Nie ma. I te zasady są tak silne, że nie należy się spodziewać, że bez bardzo dużej ceny coś się w tej sprawie zmieni. Jak się coś zmieni z zasadą superpozycji, to zmieni się bardzo dużo.
Ciekawe rzeczy.
Ale nie należy się tego spodziewać. Raczej należy używać zasady superpozycji i próbować zrozumieć bardzo precyzyjnie dane. Koncepcja, że zasada superpozycji nie działa, jest na razie, że tak powiem, jedną z mniej.
Układy liniowe to są głównie takie, które potrafimy rozwiązywać dla nas lepiej.
A to nie chodzi o układy liniowe, tylko o zasadę. Bo układy nieliniowe istnieją, prawda?
Konwertacje dokładnie i tam sumę kosztów dokładnie skończoną.
Istnieje bardzo wiele układów nieliniowych, a mimo to mechanika kwantowa jest liniowa i pytanie można zadać, w jaki sposób te nieliniowości się pojawiają w teorii liniowej w gruncie rzeczy. Prawda? To jest pytanie.
Jeszcze mam dla pana WS, prawda?
Aha, może chodźmy do pokoju, bo ja tak trzymam to. Już to chwyciłem. To jest kopia po prostu.
Tak, to jest kopia.
Rozumiem, dziękuję. To nic więcej tutaj nie mamy do omawiania, tak? Dobra, dziękuję bardzo. Przepraszam, że przyciągnąłem pana.
Nie.
Ja myślałem, że pan coś chciał powiedzieć, a nie tylko dać mi ten papier. Dobra.
Cześć mała, czy mogę wstąpić coś zjeść po drodze do domu? Zupełnie nic? No dobra, no to nie przyjadę. No to cześć.